Kluczowe resorty gospodarcze czekają zmiany instytucjonalne i personalne. Zniknie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, resort przedsiębiorczości i technologii, Ministerstwo Energii, ale do administracji powróci resort rozwoju. Nowe będą ministerstwa do spraw klimatu i zarządzania funduszami. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w piątek strukturę nowego rządu i kandydatów na ministrów. Czego można spodziewać się po nowych resortach? Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście profesor Piotr Dominiak, prorektor Politechniki Gdańskiej, ekonomista, Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, wykładowca SGH, były prezes International Paper. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spore zmiany w resortach gospodarczych w nowym rządzie. W piątek nowy skład, nowe resorty przedstawił premier Mateusz Morawiecki, ale zanim będziemy mówić o tych nowych ministerstwach, które się pojawiają, chciałam panów zapytać o wyzwania, jakie stoją przed nowym starym rządem, zmienionym rządem. Gospodarcze wyzwania, bo na tym się skupmy.
Skoro ja pierwszy, to
Marek Krzykowski. Ja
powiem tak, że te 4 lata pokazały konieczność zmian. I moim zdaniem w tej chwili to, co jest zapowiadane, jest to jak gdyby dopasowanie się do aktualnych potrzeb. To, co mówimy na temat środowiska, klimatu, zarządzania funduszami. Stoimy przed moim zdaniem dość trudnym okresem. Trudniejszym niż ten, który był przez te 4 lata. Spodziewamy się jednak troszeczkę osłabienia czy spowolnienia, powiedzmy, gospodarki. Może nie w Polsce na tą chwilę, ale w Europie to już widać, czy na świecie. Troszeczkę duży wpływ jest polityki. W związku z tym ta zapowiedź uważam, że nadąża jak gdyby za potrzebami czasu.
Mm-hmm. Profesor Piotr Dominiak. Tak, to prawda,
ten okres będzie na pewno trudniejszy. Jest wysoce prawdopodobne, że spowolnienie koniunktury w świecie nastąpi i bez względu na to, co my zrobimy, to pewnie to się odbije również na polskiej gospodarce. Poza tym rząd będzie stał przed takimi wyzwaniami związanymi ze swoją polityką społeczną również. I utrzymanie w ryzach budżetu będzie bardzo trudne. Więc z tym trzeba sobie będzie poradzić. Nie mówiąc o wyzwaniach, o których tu mówił mój przedmówca, to znaczy związanych z klimatem, ze środowiskiem, bo to też jest coś, co będzie oceniane nie tylko u nas, ale i w świecie.
Pojawiło się nowe ministerstwo, pojawi się, bo rząd musi być zatwierdzony, Ministerstwo Zasobów Własnościowych, będzie kierowane przez Jacka Sasina. Czy to dobrze, że teraz wszystkie spółki Skarbu Państwa, bo one były rozproszone.
Tak.
Co to zmienia? Będzie lepszy nadzór właścicielski?
Ja mogę powiedzieć jako człowiek z dużą praktyką biznesową, że jednak takie ujednolicenie zarządzania, szczególnie w przypadku spółek Skarbu Państwa, ma ogromne znaczenie. To jest pewien motor dla gospodarki, tym bardziej te spółki Skarbu Państwa to jednak są duże jednostki i ich praca ma ogromny wpływ na to, jak cała gospodarka się kształtuje, jak wygląda kooperacja z firmami prywatnymi, z mniejszymi firmami. I tutaj uważam, że taki solidny nadzór właścicielski może dużo w tym względzie poprawić, bo przynajmniej z mojego doświadczenia wynika, że ostatnie 4 lata były takie dosyć martwe w tym zakresie, a przynajmniej nie dawały takiego rozwoju, jaki mogłyby dawać, powiedzmy, całej gospodarce czy innym przedsiębiorstwom.
Mm-hmm. Powstanie też Ministerstwo Zarządzania Funduszami.
Znaczy tak, trudno mi oceniać, nie chcę oceniać jakichś osobistych kompetencji ludzi, którzy mm-hmm. będą kierować tymi resortami, ale fakt, że ciągle mieszamy w strukturze rządów, w strukturze tych centralnych instytucji, nie sprzyja stabilizacji. Znaczy ja uważam, że trochę się interesuję tym, co się dzieje, tak? Nie byłem w stanie wymienić wszystkich nawet ministerstw, które były poprzednio. Teraz na pewno nie będę w stanie wymienić tych, które planuje się czynić. Te kompetencje są dla przeciętnych obywateli zupełnie nieczytelne. Połapanie się w tym wszystkim będzie trudne i na pewno znowu upłynie kilka miesięcy, zanim to się wszystko dotrze, bo wiadomo, że że to od razu tak nie zacznie sprawnie działać. Problemem jest to, że ciągle kompetencje się krzyżują, tak? I za każdym razem, bo do każdej zmiany możemy dorobić ideologię. Mhm. Ale jak to będzie działać?
Ministrem finansów, to jest bardzo ważny resort, będzie Tadeusz Kościński. Tutaj panowie się spodziewają jakichś rewolucji, czy spokojnie jest to osoba, która będzie trzymała w ryzach?
To ministerstwo nie ma szczęścia do tego, aby tam minister był długo akurat w tym miejscu, w związku z tym jak gdyby życie tego resortu toczy się jak gdyby niezależnie od tego, kto nim zarządza, i tutaj myślę, że akurat z tego, co wiem przynajmniej o tym człowieku, to będzie kontynuował tą politykę, która była do tej pory, tak jak zaczął ją obecny premier Morawiecki. Tak, potem były zmiany, ale myślę, że tutaj wielkich rzeczy nie będzie, tym bardziej, że wykorzystuje się chyba kompetencje poprzedników, aby działali w innych obszarach, a tutaj powierzyło się to człowiekowi, który ma jak gdyby zapewnić kontynuację dotychczasowego działania.
To zmieniamy teraz trochę temat, będzie dalej o gospodarce, ale może już bardziej globalnie. Amerykański inwestor Ray Dalio ogłosił niedawno, że świat oszalał, bo daje bogatym tani dostęp do pieniędzy. Jak napisał na portalu społecznościowym, gdy dostęp do pieniędzy jest właściwie darmowy dla osób, które posiadają ich dużo i mają zdolność kredytową, a jednocześnie zasadniczo zablokowany dla osób, które nie mają pieniędzy i zdolności kredytowej, prowadzi to do wzrostu nierówności majątkowych i politycznych różnic. Problem nierówności największym zagrożeniem dla gospodarki, on wspominał o amerykańskiej gospodarce, ale możemy właściwie odnieść to do gospodarek w każdym kraju. Czy rzeczywiście świat oszalał?
No w jakimś stopniu tak, ale no to, tego typu wypowiedź jest, powiedziałbym, mało wiarygodna dla mnie. Tak? Dlatego jest to człowiek, który jest częścią tego systemu. Tak? Nagle co? On odkrył, że dostęp do kredytów jest dla bardziej wiarygodnych klientów lepszy niż dla mniej wiarygodnych. No na tym polega bankowość, krótko mówiąc. Tak? I możemy mówić, że to jest szaleństwo. Nie, to nie jest szaleństwo. Tak ten system jest urządzony. Możemy go krytykować, on zawsze był z tego punktu widzenia krytykowany, natomiast odwrócenie tej sytuacji, co on sugerował, żeby ubożsi mieli ten lepszy dostęp, łatwiejszy do pieniędzy, no w systemie rynkowym jest moim zdaniem nie do pomyślenia po prostu.
Tak, jesteśmy w takim systemie, tego systemu chcieliśmy i ten system dał ogromny rozwój światu i w tej chwili zmiana, oczywiście, że mogą być pewne zmiany, wiele państw podchodzi do tego na przykład przez system podatkowy.
Tak.
Że ktoś, kto ma bardzo dużo pieniędzy, płaci ogromne podatki, w związku z tym, jeżeli inwestuje, rozwija gospodarkę, no to na tym zyskują wszyscy, ale nie możemy w tej chwili doprowadzić do czegoś takiego, że rozdamy pieniądze i wtedy będziemy wszyscy na świecie szczęśliwi, bo będziemy nieszczęśliwi. To jest droga donikąd.
Problem nierówności narastał od lat. Być może świat tego nie docenił, tak? Skutków. W tej chwili stoimy w takiej sytuacji, że rzeczywiście pozwoli świadomość tego, że te różnice są nadmierne, że mogą prowadzić do konfliktów, do różnego typu tarć społecznych, staje się coraz powszechniejsza. I coś z tym trzeba rzeczywiście zrobić, a przynajmniej trzeba zapobiec dalszemu pogłębianiu się różnic, ale poprzez takie radykalne, powiedziałem, odwracanie tego, co jest, nie sądzę, żeby się to udało.
A co można zrobić w takim razie? Bo rzeczywiście doszliśmy do czasów, kiedy no, sprawdza się to powiedzenie, że bogaci stają się jeszcze bardziej bogaci, biedni jeszcze bardziej biednieją. W 1% globalnej populacji właściwie ma tyle pieniędzy, ile cała pozostała reszta. No, to zaczyna
tak,
narastać jak taki wrzód.
Ja protestuję przeciwko powiedzeniu, że biedni coraz bardziej biednieją, bo to nie jest tak. Oczywiście gdzieniegdzie to się zdarza. Ci biedni relatywnie biednieją, to prawda. Tak? I to ma swoje skutki takie psychospołeczne, ale jednak cały świat idzie do przodu, chociaż bardzo nierównomiernie. Bardzo nierównomiernie. Co możemy zrobić? No to jest kwestia dyskutowana od... przynajmniej od końca II wojny światowej bez przerwy, żeby uniknąć konfliktów wynikających z nierówności. No i niewiele się dało zrobić, chociaż...
Mówimy dużo.
Mówimy dużo, mówimy bardzo dużo, mówimy teraz coraz więcej.
Konwencjach. Tak?
Ale jednocześnie nie jesteśmy skłonni, my w krajach bogatszych, żeby jakoś rzeczywiście co nieco zrezygnować ze swojej, czy to konsumpcji, czy ze swoich zasobów na rzecz tych krajów biedniejszych. Dopóki to się nie zmieni, no to niewiele da się zrobić.
Świat jest bardzo różny. Jak się podróżuje po świecie, to te nierówności, patrząc z naszego punktu widzenia, są o wiele, wiele większe niż my to tutaj widzimy. I też tam ani rządy tych państw nie potrafią sobie poradzić. Ponad rządami decydują o wielu sprawach korporacje czy wielcy właściciele, którzy są globalnymi graczami. I tutaj naprawdę to jest bardzo trudny problem i dopóki tym się nie zajmie jak gdyby społeczność międzynarodowa, nie wiem, czy ONZ, czy jakieś inne organizacje, które mają wpływ jak gdyby na cały glob, to będziemy do tego tematu wracali, bo ja pamiętam, że nawet w naszych audycjach wielokrotnie o tym mówiliśmy, a ciągle jesteśmy jak gdyby w tym samym punkcie.
No właśnie i wspomniał pan prezes o koncernach. Dzisiaj się pojawiła informacja, że w tym roku w Niemczech w handlu znajdą się 2 miliardy 300 milionów sztuk odzieży, z czego 10-20% z nich wyląduje na śmietniku. To, czego nie kupią klienci, trafi potem właśnie na śmietnik. To jest, no, niektórzy szacują, że nawet 460 milionów sztuk. No to jakie marnotrawstwo? Po co to? I czy nie można byłoby tej odzieży wysłać gdzieś tam, gdzie ona jest potrzebna?
Wczoraj oglądałem fragment jakiejś reklamy UNICEF-u, tak, na temat karmienia dzieci w Afryce odzieży. My nawet w Polsce marnujemy, z tego co wiem, około 9 milionów ton żywności w ciągu roku. Tutaj mówimy o odzieży, która, jak ja widzę, właśnie w tych biednych krajach, te dzieci, czy w ogóle społeczność bardzo biedną, to ciągle się zastanawiam, dlaczego to, co my marnujemy, wyrzucamy, tak? Dlaczego to nie trafia tam? Tak? I tu, no nie wiem, czuję jakiś taki, no powiem, żal czy ból, który, no jak się to widzi, to po prostu serce człowiekowi się łamie, a z drugiej strony nic nie można, jak gdyby, czy nic się nie robi w tym względzie.
Znaczy, akurat może w tych sprawach byłoby stosunkowo łatwiej to zrobić, się te nadwyżki jakoś tam transferować do tych biednych. To trzeba zrobić, tak? To pewnie powinna być też inicjatywa spoza korporacji, bo korporacje, ja powiem, mi się to nie opłaca. Tak?
No oczywiście, bo ale, zniszczą, ale, żeby ale ceny dalej utrzymać
tak,
się takie same albo wyższe.
Ale stosunkowo niewielkie pieniądze można by to jednak jakoś rozdysponować. To jest kwestia chyba tylko organizacji. Natomiast to nie rozwiąże oczywiście całego problemu.
A ekonomia współdzielenia, na ile mogłaby dzisiejszy świat zmienić? Ona na razie jest taką modą, która się gdzieś tam przebija, chociaż niektórzy, no może nie przedsiębiorcy, ale koncerny zaczynają nawoływać do tego, że to przyniesie wymierne straty właśnie w tych koncernach.
Ja niedawno zupełnie z takich zawodowych powodów wróciłem do lektury książki Schumachera, Ernsta Schumachera, Małe jest piękne, 73 rok wydanie i kariera tej książki ogromna, gdzie on dokładnie o tym mówił, tak? On dokładnie o tym pisał, mówił. No i co? Dzisiaj to znowu staje się, wraca jakby to przesłanie w różnych wydaniach. Buddyjska ekonomia, ekonomia współdzielenia i tak dalej, i tak dalej. To są piękne idee, tylko że myślę, że my jako społeczeństwa nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. My jesteśmy przyzwyczajeni do takiej pogoni za własnym dobrobytem, za bardzo takim krótkookresowym spełnianiem naszych oczekiwań, naszych marzeń i to może tam będzie się ten margines dla tego typu ruchów i dla tego typu koncepcji rozszerzał, ale myślę, że w ciągu najbliższych 20-30 lat nie staną się to idee dominujące.
No wiem, ale świat staje się coraz bardziej znany dzięki mediom, dzięki wszystkiemu. Zaczynamy rozumieć pewne rzeczy, których do tej pory właściwie nawet nie widzieliśmy, czy nie wiedzieliśmy o nich. Świadomość społeczeństwa też rośnie. I coraz więcej organizacji takich charytatywnych, międzynarodowych zaczyna właśnie nawet stukać do drzwi tych koncernów, czy tych wielkich właścicieli i mówią, dobrze, my mamy dobrze, ty masz dobrze, ale pomóżmy jeszcze komuś innemu. I znam już wiele właśnie takich firm międzynarodowych, które coraz aktywniej zaczynają się właśnie dzielić z tymi społecznościami, gdzie tego naprawdę brakuje. Chociażby, żeby te podstawowe życiowe potrzeby spełnić. Tak, to nie jest jeszcze kwestia, ja jestem bardzo ostrożny o słowie, co do słowa dobrobyt, bo my ostatnio dosyć często używamy tego słowa, będziemy państwem dobrobytu, społeczeństwo będzie żyło w dobrobycie. To nawet jest trudno określić, co znaczy dobrobyt, bo to jest taka względna, subiektywna miara, która mówi, okej, ty masz lepiej, mam gorzej, w związku z tym ktoś żyje w dobrobycie. To nie jest tak, ale te życiowe, podstawowe potrzeby, musimy pamiętać o tym, że to też pozwala zachować pokój na świecie, bo jest mniej konfliktów, jest ten rozwój, nawet taki stopniowy, pozwala zachować właśnie inne wartości w ludziach, że oni są bardziej skoncentrowani na swoim rozwoju niż na tym, żeby ten dobrobyt komuś zniszczyć, bo albo się go zazdrości, albo chce się go przejąć.
No właśnie, a my tutaj mówimy o ekonomii współdzielenia, mówimy o tej odzieży, która się marnuje, ląduje na śmietniku, a z drugiej strony niebawem będzie w czarny piątek, niebawem będzie cyfrowy poniedziałek i rzucimy się wszyscy na wyprzedaże zupełnie... No, często bezmyślnie pewnie.
Zupełnie.
No właśnie... Jesteśmy jakby uczeni tego przez wielkich sprzedawców, przez wielkich producentów, którzy wykorzystują ekonomię skali do tego, żeby produkować tanio i dużo. Jeżeli to się nie sprzedaje, a postęp techniczny jest bardzo szybki, więc moda się zmienia jeszcze szybciej, tak? Więc jeśli czegoś się nie uda sprzedać natychmiast, to się to wycofuje i zastępuje czymś nowym. To jest marnotrawstwo, oczywiście. Oczywiście, że tak, ale ono się opłaca przy tym systemie rynkowym, przy tym systemie cen. I konsumenci, my zostaliśmy wychowani, tak, w cudzysłowie, przez ten system. No właśnie, i możemy ponarzekać przy kolacji, że to jest w ogóle niesprawiedliwe i tak dalej. Tak jak pani redaktor powiedziała, w poniedziałek rano wielu z nas poleci i ustawi się w kolejkach, żeby kupić coś tanio, choć niekoniecznie sensownie.
Marketing robi swoje. Tak. Ja pamiętam, jak w latach 90. kształciło się mnóstwo specjalistów w zakresie marketingu, gdzie no, było to dla nas po prostu mało znane, cokolwiek innego. Pamiętam, jak poleciałem pierwszy raz do Stanów Zjednoczonych i właśnie zobaczyłem ten Black Friday, co się dzieje, to byłem strasznie zdziwiony. Na czym ten fenomen polega, tak? Że ludzie, którzy mają właściwie wszystko, pędzą tak przy otwarciu i, jak mówią, gniotą się w tych drzwiach, żeby tam te rzeczy kupić, ale to gdzieś zostało zakodowane w naszej świadomości i to robimy. To nie jest rzecz, która nam jest potrzebna. Bo tak jak mówimy, to nie są rzeczy, które my czekamy do tego Black Friday i kupimy go sobie, tylko bo jest niska cena, bo jest wyprzedaż, to trzeba tam być.
Jest taka świetna książka Barbera, niedawno zmarłego politologa i kulturoznawcy amerykańskiego, skonsumowani. No to jest o nas. Tak. To jest o nas.
Tak, to jest ten model, który nie wszędzie na świecie obowiązuje, ale w tej cywilizacji zachodniej on jest po prostu tak, bardzo powszechny.
No to zmieniamy temat troszeczkę. Groźna patologia w polskiej służbie zdrowia. Lekarz zarobi mniej, jeśli wyśle pacjenta tak na badanie, alarmuje Impoland. O takich praktykach poinformował media dr Bartosz Fiałek z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, którego doświadczenie w poszukiwaniu pracy opisał portal OKO.press. Doktor dostał pozornie atrakcyjną ofertę pracy w Państwowej Poradni Reumatologicznej, tylko był tam jeden mały szczegół, który skutecznie go odstraszył od tej posady. Przychodnia pomniejszała pensję o wszystkie zlecone przez lekarza badania. Na pytanie, jak w związku z tym ma zlecać badania, usłyszał, że nie trzeba przecież wszystkim zlecać. Brzmi jak horror. Brzmi jak horror, dla mnie jak horror naprawdę. Ja może dlatego, że jestem osobą, która nie choruje i jeszcze nie potrzebuje, ale to takich zleceń różnych badań, wszystko przede mną. Ale czytając to, powiem szczerze, że się przeraziłam. Co się tutaj dzieje nie tak? Czy my z naszą służbą zdrowia, ochroną zdrowia mamy całe lata problemy? Każdy rząd się z tym borykał i nikt niczego sensownego na uzdrowienie sytuacji jeszcze nie wymyślił. I tak się zastanawiam, czy gdzieś na świecie nie ma fajnych, gotowych recept, które moglibyśmy przenieść do nas.
Znaczy, gotowych recept to chyba nie ma, tak? Każde państwo ma... Z tym tematem ochrony zdrowia to nie wiem, czy ktokolwiek do końca sobie poradził, tak?
Chyba nie.
Mówimy o społeczeństwach zamożnych, no to generalnie po prostu większość ludzi stać na to, żeby się leczyć, te badania sobie zrobić.
Nie. Kupują ubezpieczenia, które też dokładnie potrafią wywieźć w pole też, takiego, który też kupuje.
Dlatego powiedziałem, że nie przecież sobie z tym poradzono. Natomiast to, co mówimy w tej chwili, to jest taka tajemnica poliszynela od dawna znana, że przychodnie otrzymują pulę pieniędzy, którym są i wynagrodzenia, i skierowania, czy koszty skierowań na badania. I teraz, no, powiedzmy, jeden lekarz jest Judymem i będzie mówił, że okej, ja mogę pracować za darmo, bo chcę wyleczyć ludzi, a drugi powie, nie, chcę zarobić dużo pieniędzy, w związku z tym w konieczności skieruję kogoś na te badania. Jest inna też rzecz, że wiele osób oczekuje, żeby kierować na badania, bo sobie życzy. A to nie jest jak gdyby na tej zasadzie. To lekarz ma decydować, tak, czy te badania są potrzebne, czy nie. Nie wiem, czy jest rozwiązanie. Ja kiedyś rozmawiałem z takim lekarzem, który właśnie był właścicielem przychodni i mówi, że dla niego lepszym systemem byłoby to, gdyby on dostawał dwie pule. Jedną na wynagrodzenia, a drugą na pozostałe rzeczy, które jak gdyby są kosztami w tej przychodni. I wtedy nie byłoby tej pokusy, żeby oszczędzać na skierowaniach na badania. Natomiast ja miałem ogromną nadzieję, że wywiązała się ogromna dyskusja w czasie kampanii wyborczej, gdzie wszyscy mówili na temat, jak trzeba uzdrowić ochronę zdrowia i poprawić, powiedzmy, ten system. I uważam, że dopóki tutaj jak gdyby zostawimy te różnice polityczne na boku, a powiem, okej, zadbamy o to, żeby w państwie była odpowiednia ochrona zdrowia i takie ponadpartyjne porozumienie, że niezależnie kto będzie rządził, to ten system będzie jak gdyby trwał, to jest jakieś, powiedzmy, nadzieje. Natomiast czy to się spełni? No akurat jesteśmy na przełomie pomiędzy kampanią a powołaniem nowego rządu. Okaże się niedługo.
To znaczy, ja się trochę uśmiecham, dlatego że oczywiście to jest bardzo trudne do rozwiązania. Przede wszystkim jest to też z jednej strony brak pieniędzy, tak? Tych pieniędzy na służbę zdrowia mamy za mało. Z drugiej strony też zdajemy sobie sprawę, że nie ma takiej kwoty, która byłaby wystarczająca do zaspokojenia wszystkich potrzeb. Tak? Więc gdzieś tutaj trzeba szukać kompromisu. Natomiast to, ten przypadek rzeczywiście pewnie dosyć powszechny. Trochę wynika też z takiego braku odpowiedzialności ludzi, którzy kierują tymi placówkami. Dlatego, że to mi przypomina trochę sytuację uczelni. Uczelnie też teraz dostają jedną pulę pieniędzy i wielu ludzi, decydentów na szczeblu uczelnianym uważa, że to jest błąd, że powinniśmy dostawać osobno. Osobno na badania, osobno na dydaktykę, osobno na płace i tak dalej. Przedtem tak było i wszyscy też narzekali. Ale teraz jest ucieczka od odpowiedzialności. I trochę jest tak właśnie w przypadku tych przychodni. No, to jest ucieczka od odpowiedzialności ludzi, którzy tym kierują mądrzej bądź mniej mądrze, tak jak w tym przypadku opisanym przez panią redaktor.
No i niestety więcej już na ten temat nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył. Moimi państwa gośćmi byli dziś profesor Piotr Dominiak, prorektor Politechniki Gdańskiej, Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, wykładowca SGH. Andrzej Dubas program realizował, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję państwu, do usłyszenia. Dziękuję.